Kochani, przenieśmy się myślą jakieś 200 metrów stąd do budynku Seminarium Duchownego we Wrocławiu, gdzie spędziłem 6 lat swojego życia, i przenieśmy się myślą także w czasie, i to o 33 lata, bo pamiętam, to był rok 1989, kiedy będąc na drugim roku seminarium, zakupiłem sobie w naszej księgarni archidiecezjalnej książkę Ludwika Mycielskiego. Taki benedyktyn wtedy przebywał w klasztorze w Tyńcu. Tutaj mamy zwolenników tynieckich, którzy jeżdżą na rekolekcje tam. Później sam wybudował także klasztor, był takim inicjatorem w Biskupowie, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego, już taki podeszły w latach benedyktyn. Otóż książka nazywała się Kara Sverige, ładnie powiedziałem po szwedzku, piękna Szwecja, a był później też taki dopisek, Dziennik mnicha. Otóż tę książkę, teraz się mogę przyznać, już czytałem na nudnych wykładach. Tutaj profesor mówił z katedry, ja pod ławką czytałem tę książkę, zafascynowany opisem tego, co tam znajdowałem. Mianowicie ojciec Ludwik Mycielski jako benedyktyn został zaproszony do Szwecji, stąd właśnie taki tytuł, Piękna Szwecja, do klasztoru luterańskiego. Z tej książki po raz pierwszy dowiedziałem się, że u protestantów też mogą być klasztory. Co więcej, był to klasztor męski, który bazował właśnie na regule świętego Benedykta. I właśnie dlatego benedyktyn z Polski został tam zaproszony, aby w jakiś sposób dzielić się swoim doświadczeniem i doświadczeniem bycia benedyktynem w kościele katolickim. Później bardzo duża część tych braci luteran przeszła do kościoła katolickiego. A był to też czas, kiedy marzeniem moim były podróże. Będąc w seminarium, nie mogłem go realizować. Zresztą wtedy w ogóle było bardzo ciężko wyjechać za granicę. A nawet gdyby komuś się udało, to musiał mieć pisemne zezwolenie. Pamiętam, o tutaj jest pani Asia, jak jechaliśmy do Pragi, tam było spotkanie TZ, to nawet na taki zwykły wyjazd do Pragi, bardzo pobożny, musiałem zdobyć pisemne zezwolenie rektora. Takie to były czasy, nawet takie to były czasy, że było zabronione chodzenie na pielgrzymki piesze do Częstochowy klerykom, bo na pielgrzymkach są dziewczyny. Ale później to się zmieniło i dzisiaj jest dokładnie odwrotnie, dzisiaj się zachęca, żeby brać udział w takich pielgrzymkach. Więc ta książka rozbudzała moje marzenie o podróżach, o Szwecji, ale to właśnie z niej dowiedziałem się tak mocniej tego, co już wcześniej miałem świadomości. Na czym polega różnica pomiędzy katolikami i protestantami, jeśli chodzi o rozumienie zbawienia. Bardzo często mówiło się tak, że protestanci podkreślają, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, przez wiarę. Wiarą przyjmujemy Bożą łaskę i jesteśmy zbawieni, a Kościołowi katolickiemu przypisywano taką myśl, że jesteśmy zbawieni z uczynków, bo musimy zasłużyć na to zbawienie, zapracować na nie swoimi dobrymi czynami. Takie było powszechne rozumienie. Wiemy, że protestanci bardzo mocno kładą nacisk na listy świętego Pawła, choć nie mówią o nim święty, tylko Paweł albo apostoł narodów. I podkreślają to właśnie, że trzeba wiarą przyjąć Jezusa do swojego serca i przez to jesteśmy zbawieni, przez wiarę, a wiara jest łaską. Natomiast katolicy sięgali po list świętego Jakuba, gdzie czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa. Sam Luter nazwał list świętego Jakuba słomianym, czyli takim słabym listem. Nie wyrzucił go z Biblii, ale bardzo często w tych protestanckich wydaniach list świętego Jakuba jest na samym końcu umieszczany, bo nie do końca zgadzał się Luter z jego nauczaniem. I to, pamiętam, to był taki dylemat obecny w tej książce, który zapamiętałem do dnia dzisiejszego. I właśnie dlatego rozpoczynam od tego swojego osobistego wspomnienia, bo tego problemu dotyczy dzisiejsze pierwsze czytanie. o nierozumni Galaci, a mówiąc po prostu głupi Galaci, mocniejszego słowa używa Paweł niż nierozumni. Głupi Galaci, kto was urzekł? Czy zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? O co chodzi Pawłowi? Otóż Galaci, albo Galacjanie, to mieszkańcy nie jednej gminy, bo Galacja jest regionem i tam było wiele kościołów. Był to więc tak zwany list okólny, który miał być odczytywany w różnych gminach. I pojawiał się ten problem, o którym często mówiliśmy w czasie naszej wyprawy teraz do Turcji, w kościołach w Azji Mniejszej, mianowicie problem tak zwanych judaizantes. Byli chrześcijanie, którzy wywodzili się z judaizmu, przyjęli Chrystusa, przyjęli wiarę, ale po pewnym czasie zaczęli wracać do żydowskich praktyk, zwłaszcza praktyk związanych z prawem pokarmowym, żeby jedzenie było koszerne, nawet mówili, że trzeba się obrzezywać. I o tym właśnie Paweł pisze do mieszkańców tych kościołów. Mówi, jacy wy jesteście nierozumni. Otworzyliście się na wiarę w Jezusa Chrystusa. Otworzyliście się na Ducha Świętego, który wyzwolił nas z tego dawnego prawa, bo żaden człowiek nie jest w stanie sam wykonać wszystkich przykazań prawa, a teraz powracacie do tego, co było źródłem waszej niewoli. Sami wiemy, że święty Paweł był faryzeuszem. Faryzejskie myślenie polegało na tym, że czytając Stary Testament, faryzeusze bardzo mocno sięgali do wszystkich przykazań, których jak wiemy jest 613 i bardzo skrupulatnie starali się je zachowywać w swoim życiu, bo myśleli w ten sposób, muszę zachowywać te dobre czyny, te 613 przykazań, gdy będę je spełniał jak najgorliwiej, to wtedy być może Pan Bóg będzie miał przychylność wobec mnie. Wtedy pozyskam sobie jego łaskę. Tymczasem z takim sposobem myślenia faryzeusz Paweł wędrował do Damaszku. Gdy objawił mu się Chrystus, to upadł na ziemię. Oślepł duchowo na kilka dni, ale odzyskał, przepraszam, oślepł fizycznie na kilka dni, ale odzyskał wzrok duchowy i stało się dla niego jasne, że jest dokładnie odwrotnie. Najpierw łaską trzeba przyjąć Bożą łaskę przez wiarę i dopiero ta łaska Boża sprawia, że jesteśmy w stanie wykonywać dobre czyny. Czyli faryzeusz to był taki kopernikański przewrót w głowie Szawła Starsu. Myślał, muszę wykonywać dobre czyny, bo wtedy zaskarbię sobie Bożą łaskę, a gdy spotkał Chrystusa, zdał sobie sprawę, że jest dokładnie odwrotnie. Otwieram swoje serce na Bożą łaskę i ta łaska sprawia, że mogę wykonywać dobro, bo to Duch Święty jest dawcą siły do tego, żebym zachowywał Boże przykazania. Jesteśmy więc usprawiedliwieni przez wiarę, ale ta wiara wyraża się poprzez czyny. Teologia, kochani, wyróżnia takie dwa momenty, jeśli chodzi o wiarę. Mianowicie wiara jako akt i wiara jako postawa. Co to jest wiara jako akt? Akt wiary polega na tym, że przyjmuje za prawdę istnienie Boga, przyjmuje za prawdę to, co Bóg nam objawił, a Kościół podaje do wierzenia. Przyjmuje intelektualnie za prawdę. To jest akt wiary. Czy akt wiary wystarcza do zbawienia? Nie. Bo właśnie w tak zwanym słomianym liście według Lutra święty Jakub mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, ale i złe duchy wierzą i drżą. Złe duchy też mają akt wiary. Wierzą w Boga, ale to absolutnie nie wystarcza do zbawienia. Do zbawienia konieczna jest postawa wiary, a postawa wiary to akt wiary, czyli przyjęcie za prawdę tego, co nam z Kościół naucza, plus posłuszeństwo Panu Bogu, czyli zachowanie przykazań, czyli uczynki, spełnianie dobrych czynów. Dlatego mowa o tym, że ktoś jest wierzący, a nie praktykujący, w praktyce oznacza, że ma tylko akt wiary, a nie ma postawy wiary. Natomiast akt wiary nie wystarcza do zbawienia, konieczna jest postawa wiary. I ta postawa wiary wyraża się na różne sposoby. Na przykład wyraża się w zaufaniu Panu Bogu, wyraża się w naszej modlitwie. Takie przykłady podaje nam dzisiaj Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Popatrzmy, ta przypowieść Jezusa, jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę ze sposobów budowania domów w tamtym czasie, w Palestynie I wieku, to też szybko odkryje, że ta przypowieść Pana Jezusa jest troszkę humorystyczna, bo domy budowano w taki sposób, że było domostwo na planie kwadratu, najczęściej około 5-6 metrów i później kilka metrów dalej całe to domostwo było otoczone murem. I w tym murze była furtka, była bramka i zamykano ją na noc. Dlatego popatrzcie, gdy ten człowiek przychodzi i chce prosić o chleb, to on stoi za tym płotem, za tym murem i stuka w bramę tej furtki. Musi wręcz krzyczeć, żeby dotarło to do tego, który już jest w domu, a tamten mówi, moje dzieci są ze mną w łóżku. Też musi nieźle krzyczeć, więc te dzieciaki na pewno już nie śpią. Ale Jezus pokazuje tu postawę takiego niezwykłej wręcz natarczywości w proszeniu. No i później czytamy te zachęty. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. To jest właśnie jeden z przykładów postawy wiary. Nie wystarcza akt wiary, ale wiara wyraża się właśnie w takim zaufaniu do Boga, w modlitwie, w proszeniu. Gdy zdajemy sobie z tego sprawę, to kochani, tak się stało, że jakieś 10 dni temu, pewnie jeszcze wtedy podróżowaliśmy po Turcji, zadzwonił do mnie ojciec Ludwik Micielski, ten, którego 33 lata temu książkę czytałem pod ławką, skrywając się przed nudnymi wykładowcami. Zadzwonił, bo powiedział, że nigdy wcześniej przez te 33 lata nie mieliśmy żadnego kontaktu. Nie wiem, skąd wziął mój numer telefonu, ale powiedział, że właśnie napisał książkę i jego przełożony powiedział, że da mu imprimatur tylko jak Rosik to przeczyta, jako największy inkwizytor w tym kraju. No więc ojciec Wycielski przysłał mu tę książkę, a później rozmawialiśmy już w Polsce przez telefon i zdradziłem mu właśnie tę historię, jak się zaczytywałem w jego książce Piękna Szwecja, wydanej w 1987 roku. A on mówi, proszę księdza, w 2010 roku było drugie wydanie uzupełnione i oto ono. Dwa dni temu przyszło do mnie pocztą. Ojciec właśnie, już nie ma tego tytułu pięknego Caras Ferige, ale tylko Dziennik Mnicha. Ale słuchajcie, między innymi o co jest uzupełnione to wydanie. O to, co się wydarzyło w roku 1999. Mianowicie, to wtedy powstała, i tutaj czytam tytuł, Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Powstał oficjalny dokument zaaprobowany przez Watykan, zresztą przez watykanistów również przygotowywany, który podpisała Światowa Federacja Luterańska i Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan. Od 23 lat ten dokument obowiązuje i nie będziemy go czytać, bo on ma około 20 stron, ale przeczytajmy takie zdanie. Wspólna deklaracja chce ukazać, że na podstawie dialogu Kościoły luterańskie i Kościół rzymskokatolicki są teraz w stanie reprezentować wspólne rozumienie naszego usprawiedliwienia przez Bożą łaskę w wierze Chrystusa. I cały ten dokument jest owocem długiego dialogu luterańsko-chrześcijańskiego i dziś wiemy, że i luteranie, i katolicy mają taki sam pogląd na to, jak wygląda nasza droga do zbawienia. Owszem, jesteśmy zbawieni przez wiarę i przez łaskę, ale tę wiarę trzeba potwierdzić naszymi dobrymi czynami. Taka jest dzisiaj wspólna nauka Kościoła luterańskiego i katolickiego. Dlatego, gdy będziemy sobie przechodzić ulicą Kazimierza Wielkiego i oglądać piękny ewangelicki luterański kościół, to możemy tak mieć taką świadomość, że dzisiaj w tym, co najbardziej nas poróżniło, katolików i luteran, dziś stanowimy już jedność. Amen.